Good afternoon. Thank you for your patience. We'll start with short introductory remarks with the Secretary General and the President of Poland. Secretary General.
President Duda, it's a great pleasure and honor to welcome you here at the NATO headquarters. And we last met just a few weeks after you were elected as president last summer. And when I visited Poland last summer and met with you, that was in connection with the first exercise of the new spearhead force of NATO, which were exercising in Poland. So that was just another example of how we are working together and how NATO is adapting to a new and more challenging security environment. And ever since Poland joined NATO, Poland has proven to be a very strong ally and a committed ally. Today you are committing practically with hundreds of troops building security in Afghanistan and in Kosovo, with exercises on land, at sea and in the air, and with contributions to Baltic air policing and maritime patrols. You are also committing politically, including through strong support for our partners. You lead our logistics trust fund for Ukraine and help with defense education. And Poland is committing financially. You devote 2% of gross domestic product to defense, with 30% of that to be spent on investments in modern equipment. This is significant, and it shows Poland's leadership, and we thank you for that. There is a lot of Poland in NATO and a lot of NATO in Poland. You host our multinational core Northeast in Szczecin and one of our new force integration units, small headquarters. Both will make rapid deployment of our forces easier and will support planning and exercises. You also host the Joint Force Training Center in Bydgoszcz, which is part of the NATO command structure. This spring, we will break ground for a key site in Poland for NATO's ballistic missile defense. And a significant number of allied exercises have taken place in Poland, with many others underway. Over the past year, we have been implementing the biggest reinforcement of our collective defense since the end of the Cold War. NATO now has persistent military presence in the region of which Poland is part. And I trust that after the Warsaw Summit, we will see more NATO in Poland than ever before. Today we discussed the preparations for the Warsaw Summit, which are well on track. We are fundamentally adapting our alliance to the challenges we face, to a more challenging security environment. We all must ensure that when we leave the summit, the alliance is stronger and more flexible, and committed as firmly as ever to the values on which NATO was founded: democracy, individual liberty, and the rule of law. These values are vital, are a vital source of our unity, and unity is our greatest strength. So, Mr. President, I look really forward to working with you to make the Warsaw Summit a great success. So once again, welcome to NATO headquarters, and we are looking forward to work closely with you and your staff in the preparations for the summit in July.
Panie sekretarzu generalny, szanowni państwo, dziękuję za te wszystkie słowa, które tak dobrze przedstawiają dzisiaj polską obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim i również realia, jeżeli chodzi o obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce. Stąd rzeczywiście głównym naszym dzisiaj przedmiotem rozmowy był zbliżający się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie, którego zasadniczym celem, w moim przekonaniu, jest wzmocnienie bezpieczeństwa i Europy Środkowej, i południowej części naszego kontynentu, czy generalnie południowej flanki NATO. Szanowni państwo, to są te dwa kierunki, na których dzisiaj to wzmocnienie bezpieczeństwa jest szczególnie potrzebne. Przy założeniu dwóch podstawowych dla NATO elementów. Po pierwsze tego, że NATO jest sojuszem wspólnym, gdzie jest 28 krajów wspólnie odpowiedzialnych za swoje bezpieczeństwo. To jest jedna rzecz. I druga, że to bezpieczeństwo jest bezpieczeństwem właśnie niepodzielnym. Czyli, że musi być ono zabezpieczone, a NATO musi być adekwatnie przygotowane do zagrożeń, czyli NATO musi być żywe. NATO musi reagować na zmieniającą się sytuację, mało NATO musi patrzeć w przyszłość. I dlatego szczyt w Warszawie chcielibyśmy, żeby osiągnął trzy zasadnicze cele. Po pierwsze, żeby był uniwersalny, to znaczy, żebyśmy sformułowali na tym szczycie odpowiedź i podjęli decyzję zarówno w kwestii bezpieczeństwa Europy Środkowej, jak i bezpieczeństwa południowej flanki NATO, ich wzmocnienia. Po drugie, chcemy, żeby był właśnie szczytem ukierunkowanym w przyszłość. To znaczy, żeby te decyzje, które podejmiemy, były decyzjami aktualnymi i żeby były decyzjami, które stanowią pewną wizję co do przyszłego możliwego rozwoju wypadków, abyśmy byli zabezpieczeni na tą okoliczność. I trzecia sprawa, proszę państwa, chcemy, żeby był szczytem decyzyjnym, czyli żebyśmy rzeczywiście podjęli na tym szczycie precyzyjne decyzje dotyczące wzmocnienia potencjału obronności i odstraszania, bo to jest kwestia dzisiaj najistotniejsza. Chodzi o to, aby potencjalnemu agresorowi nie opłacało się atakować żadnego z państw NATO. I stąd ta adaptacja w kierunku południowym i co do wschodniej flanki NATO dzisiaj wydaje się czymś niezbędnym. Oczywiście to nie są jedyne działania, jakie muszą zostać podjęte, bo równocześnie pamiętajmy o tym, że dzisiaj nie możemy mówić o tym, że mamy gdziekolwiek wrogów. Dzisiaj mamy pewne problemy związane z architekturą bezpieczeństwa w naszej części Europy. Ale w tym kontekście także jest potrzebny dialog. Myślę tutaj przede wszystkim o dialogu z Rosją. Tego dialogu zaniechać nie można, ale równocześnie musimy ten dialog prowadzić w realiach takich, jakimi one są, nie udając tego, że pewnych kwestii nie dostrzegamy. To między innymi problem przestrzegania prawa międzynarodowego, które jest w moim przekonaniu gwarancją pokoju. A więc oczywiście wzmocnienie bezpieczeństwa, oczywiście adaptacja Sojuszu Północnoatlantyckiego do naszych warunków, a to oznacza po pierwsze wzmocnienie obecności NATO w Europie Środkowo-Wschodniej, to znaczy obecność zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i jeżeli chodzi o oddziały, jeżeli chodzi o żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego. I tutaj jest do ustalenia i o tym będziemy rozmawiali z przedstawicielami państw członkowskich, zarówno pan sekretarz generalny, jego współpracownicy, jak i także ja, bo planuję przez najbliższe miesiące spotkać się z przywódcami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i jeszcze na te tematy rozmawiać. W jaki sposób ma się przejawiać ta obecność? Mnie zależy na jednym, żeby była ona w jak największym stopniu permanentna. Chodzi o to, żeby żołnierze Sojuszu Północnoatlantyckiego byli na terenie Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej widoczni. Tak, aby dawać tą gwarancję bezpieczeństwa przebywania na miejscu i aby stworzyć taką infrastrukturę, żeby także i obecność tych żołnierzy była dodatkowo zabezpieczona, również jeżeli chodzi o wsparcie, które może im, czy musi zostać im udzielone w przypadku, gdyby doszło do jakiegokolwiek aktu agresji. Ta architektura bezpieczeństwa w moim przekonaniu absolutnie powinna być zbudowana. Jeżeli chodzi o szczyt, to uważam także, że trzeba pilnować tego, aby dawać jasny i czytelny sygnał, że drzwi do NATO pozostają otwarte, a to kwestia także rozważenia uczestnictwa w szczycie naszych współpracowników, tych, którzy dzisiaj blisko współpracują z NATO, tych, którzy mam nadzieję w przyszłości będą członkami NATO. Przede wszystkim myślę tutaj o Szwecji, myślę o Finlandii, Australia. Do tego jeszcze trzeba tutaj dodać wśród tych państw blisko współpracujących Jordania, Gruzja. Ale także nie możemy zapominać w kontekście szczytu i architektury bezpieczeństwa o Mołdawii czy Ukrainie. To są te dzisiaj elementy podstawowe. Powtórzę jeszcze raz, bardzo dobre spotkanie z panem sekretarzem generalnym. Mamy świadomość, że dużo pracy przed nami, ale już z tego punktu widzenia niezwykle istotne czy wręcz kluczowe znaczenie będzie miało lutowe spotkanie ministrów obrony. Czeka nas dużo pracy na przestrzeni tych najbliższych miesięcy, ale wierzę w to, że zdołamy to zrealizować i że dzięki temu ta architektura bezpieczeństwa na wschodniej i południowej flance NATO będzie w istotny sposób wzmocniona. Dziękuję.
We have time for just a few questions. I'll start with the lady over there.
Dorota Bawołek, Telewizja Polsat. Pierwsze pytanie do obydwu panów. Coraz więcej sojuszników w związku z nowymi wyzwaniami NATO, takimi jak walka z terroryzmem, konflikt w Syrii, inne konflikty na Bliskim Wschodzie, właśnie w Rosji widzą swojego sojusznika, próbują budować koalicję z Rosją, by wspólnie zwalczyć te wyzwania. Czy w związku z tym jest szansa na to, by zrealizować postulat Polski i zwiększyć obecność wojskową NATO na wschodniej flance, nie drażniąc przy tym właśnie Rosji? Czy inni sojusznicy, którzy próbują zbliżyć się z Rosją, wyrażą na to zgodę? And the second question, just for the Secretary General. Will the summit in Warsaw happen for sure? Are you sure for 100% about that? Because there are some signals from the United States that there are some doubts. You said that the countries of NATO should respect the rule of law. The rule of law in Poland is currently under supervision of the European Commission. If until summer there will be some more signals of unhappiness from the EU institutions, some more doubts about it, is it possible that the place of the summit will be changed?
The decision to have the next summit in Warsaw was taken by 28 heads of state and government at our last summit in Wales in September 2014. And there is no issue at all to discuss to change that decision. So that decision stands, and we are actually looking very much forward to have the summit in Warsaw, and the preparations are on track. And the President and I, we discussed a wide range of issues which are related in different ways to the preparations for the next summit in Warsaw. So I'm looking forward to the summit in Warsaw in July. When it comes to your first question, I think it's important to underline that NATO faces a changed and more challenging security environment, both because of the behavior of Russia, a more assertive Russia, a Russia which is investing heavily in defense, which is exercising its troops and which is able and willing to use force to change borders in Europe, as we have seen in Ukraine. The annexation of Crimea and the policy of destabilizing eastern Ukraine, and also having forces in Georgia. So NATO has to respond to a more assertive Russia, which is conducting a substantial military build-up close to our borders. At the same time, we have to respond to the turmoil, to the violence, to the instability we see to the south with terror and the threats stemming from North Africa and the Middle East. And NATO does not have the luxury of choosing between either responding to the challenges stemming from the south or the challenges stemming from the east. We have to do both at the same time. And that's the reason why we are adapting. That's the reason why we have implemented the biggest reinforcement of our collective defense since the end of the Cold War. And that's the reason why we are increasing the readiness and the responsiveness of our forces, so we are able to defend, protect all allies against any threat, whether they come from the east or the south or wherever they come from.
Pani redaktor, odpowiadam. Otóż, Pani, oczywiście, że w Sojuszu Północnoatlantyckim jest 28 państw i często te państwa mają różne interesy. Niemniej jednak jestem przekonany o jednym, a mianowicie, że pewne kwestie są oczywiste dla wszystkich. Jest kwestią oczywistą, że Rosja w ciągu ostatnich lat przeprowadziła szereg działań, które trudno nie nazwać agresywnymi. Jest także oczywistym to, że Rosja wzmacnia swój potencjał militarny i w sposób, no, powiedzmy, niezwykle ewidentny to demonstruje. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, poprzez takie działania, które wręcz są określane w niektórych państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego jako działania o charakterze prowokacyjnym, testującym w swoisty sposób odporność i polityczną, i w pewnym sensie także psychiczną tych, którzy w tych krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego podejmują istotne decyzje. W związku z powyższym wierzę w to głęboko, że te wszystkie zjawiska są w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego wszystkich po prostu obserwowane. Jeżeli dzisiaj Rosja wzmacnia swój potencjał militarny, choćby w okręgu kaliningradzkim, czy w okolicach granic Estonii, Łotwy, Litwy, w innych miejscach, pytanie jest następujące. Dlaczego to robi i czy tego typu działanie, które, no, ewidentnie, jako że wobec Rosji nie są wykonywane w tym obszarze żadne działania o charakterze prowokacyjnym, tam nie ma zbrojeń jakichkolwiek o charakterze ofensywnym. Pytanie jest, dlaczego takie działania są prowadzone? No niestety dosyć logiczna odpowiedź jest taka, że nie są to działania, które miałyby wymiar wyłącznie defensywny. A jeżeli tak, to biorąc pod uwagę charakter Sojuszu Północnoatlantyckiego, co bardzo mocno chcę podkreślić, Sojusz Północnoatlantycki jest sojuszem obronnym, wyłącznie obronnym, absolutnie nieukierunkowanym na jakąkolwiek ekspansję czy jakiekolwiek działania o charakterze ofensywnym, tylko obronne, naturalną konsekwencją tego jest wzmocnienie potencjału obronnego. I mam nadzieję, że każdy z członków sojuszu, obserwując rozwój tego, co dzieje się w tej przestrzeni międzynarodowej, te zjawiska dostrzega i rozumie. Oczywiście także z sytuacjami obniżenia poziomu bezpieczeństwa mamy do czynienia na południowej flance NATO i tam również potrzebne są nam adekwatne działania, które wzmocnią nas, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo antyterrorystyczne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w związku z działalnością państwa islamskiego. To są te elementy, które dzisiaj w naturalny sposób rysują się przed NATO, wobec których NATO stanęło i na które NATO dzisiaj musi w sposób adekwatny odpowiedzieć i liczę tutaj w związku z tym na zdrowy rozsądek ze strony państw członkowskich i takie podejście pełne zrozumienia, nawet tych państw, których położenie geograficzne jest odległe od tych miejsc, w których są dzisiaj problemy i zagrożenia.
We're running late. I'll have just one last question. Wall Street Journal in the center.
Thank you. Mr. President, do you think, what is the minimum troop presence that you would be satisfied with being approved at the Warsaw Summit? Is it enough to increase the size of the multinational corps northeast, or do you want to see an actual combat troop presence, persistence presence in Poland or the Baltics? And if they don't, will that weaken deterrence? Mr. Secretary General, I wonder if you are worried about the rule of law issues in Poland, challenges to the independent judiciary and press, and do you think that these controversies will weaken the support for increasing a troop presence in Poland at the Warsaw Summit?
Odpowiem w ten sposób. Tak, żeby bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO było rzeczywiście zabezpieczone. Dziś wszystko wskazuje, że konieczna jest w związku z tym zarówno istotna obecność i infrastruktury, i oddziałów wojskowych na miejscu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jak i dobrze opracowany system wsparcia tych oddziałów i obrony w momencie, gdyby doszło do jakiegokolwiek aktu agresji. I tak, żeby siły Sojuszu Północnoatlantyckiego były widoczne, co oznacza oczywiście wspólne ćwiczenia, doskonalenie się we współdziałaniu, w koordynacji działań i sądzę, że w tym kierunku powinniśmy tą współpracę rozwijać i w tym kierunku powinniśmy także podejmować decyzje na szczycie warszawskim. Powtarzam jeszcze raz, bardzo nam zależy na tym, żeby był to szczyt decyzyjny, którego spojrzenie będzie ukierunkowane w przyszłość w sposób uniwersalny, taki, aby rzeczywiście budować infrastrukturę Sojuszu Północnoatlantyckiego w tym znaczeniu jego adaptacji do istniejących warunków bezpieczeństwa.
President Duda and I, we had full and wide-ranging talks covering many different issues. And of course, naturally, we also discussed the importance of adhering to the core values of NATO. I think we all understand that the core values of NATO being democracy, individual liberty and the rule of law are important for all allies and are important for the alliance. They were important when the alliance was established and they are still important for the alliance. For me, these values are important because they are key for the unity of the alliance. And the unity is the most important strength of the alliance because the whole alliance is based on the idea of 28 for 28 based on some core values which we all share.
Thank you very much.